19 minut po 9.
Dzień dobry, Podlasie.
I zgodnie z zapowiedzią Adam Białczak w studiu, ja przed chwilą Państwu mówiłem mniej więcej, czego dotyczyło wczorajsze spotkanie energetyczno-ciepłownicze PowerPol w Warszawie. Adam to przyglądał się temu wszystkiemu z zaciekawieniem?
Z zaciekawieniem, bo chociaż były tam zarówno takie rzeczy dotyczące spraw ogólnopolskich czy ogólnoeuropejskich, czyli te rzeczy, o których wszyscy słyszeliśmy, czyli koszty emisji CO2, ceny energii, handel paliwami na taką wielką międzynarodową skalę, to można było tam wyłowić również rzeczy, które mogą zainteresować i powinny zainteresować mieszkańców naszego regionu. Było tam sporo decydentów z ministrem środowiska na czele. Minister energii miał być, ale nie dotarł z jakichś przyczyn. Był szef NFOŚ-u, prezesi spółek paliwowych i energetycznych, zarówno tych największych, jak i tych mniejszych. No, sporo się tam działo, pewne rzeczy działy się równolegle, trochę ponagrywałem i będę i obiecuję już teraz Państwu wracać do pewnych spraw bardziej szczegółowo. Natomiast teraz tylko tak w telegraficznym skrócie. Dosłownie dwa zdania o światowych trendach, które będą na naszą energetykę oddziaływać. No oczywiście tutaj pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski, o tym mówił. No ograniczenie emisji CO2, które narzuciła sobie Europa, a jak pokazał ostatni szczyt klimatyczny, reszta świata nie, więc to my akurat będziemy tracili na konkurencyjności w stosunku do reszty świata.
Ale będziemy moralnie mieli satysfakcję.
I będzie nas to uderzać coraz mocniej. Szykuje się projekt polityki energetycznej Polski do roku 2040, bez węgla brunatnego, który jeszcze mamy, ale właśnie polityka klimatyczna, za to z atomem i z wiatrakami budowanymi na morzu. Co dobrego, to, że mamy gazoport i wiarygodnych dostawców i przyzwoite ceny, więc możemy stopniowo od tego węgla odchodzić. No i kolejny trend, żeby próbować nadążać z pracami nad magazynowaniem energii. No i to, co, nie wiem, czy to się ministrowi Naimskiemu wyrwało, czy to, tak, bo była to do tej pory ta faza na elektromobilność, prawda?
Tak.
No, tymczasem Piotr Naimski stwierdził, że właśnie dopiero po rozwiązaniu problemu magazynowania energii dopiero zyska ekonomiczny sens i elektromobilność, i odnawialne źródła energii na większą skalę.
Aha.
To tyle, jeśli chodzi o światowe trendy, natomiast teraz rzeczy, które mogą już nas tutaj w naszym regionie wschodniej Polski dotyczyć. No, to dotyczy całej Polski, ale i nas. Ustawa zamrażająca ceny energii, czyli to, co zrobiono między świętami a Nowym Rokiem.
Na szybko bardzo.
No i był na PowerPolu obecny prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który nie zostawił na tej ustawie suchej nitki, przejeżdżając się po rządzie i parlamencie w tę i z powrotem, że to populizm na rok wyborczy, że próba robienia kapitalizmu bez rynku, że może jeszcze, że ustawa wjechała w jego kompetencje, więc jest wkurzony, to trudno się dziwić, ale Komisja Europejska też wyraziła swoje zastrzeżenia. No więc niestety, ale nadal panuje niepewność co do cen prądu, szczególnie jeśli chodzi o odbiorców nie indywidualnych, ale o firmy. Niepewność jeszcze trwa, zobaczymy, co się z tym będzie dalej działo. Program Czyste Powietrze, ogłoszony w zeszłym roku z wielkim przytupem, potem przyhamowany, obiecano, że na dniach ruszy znowu. Minister środowiska Henryk Kowalczyk o tym mówił, podkreślał, że choć już większość budynków publicznych została przez ostatnie 20 lat ocieplona, no to budownictwo wielorodzinne i indywidualne pod tym względem ma sporo do nadrobienia. No i podkreślał tą kompleksowość tego programu, że na przykład dopłaty do wymiany pieców robiły już w poprzednich latach na własną rękę samorządy. No ale skutek był taki, że ludzie sobie wymieniali te piece z gazowego na olejowy lub węglowy, a potem patrzyli, ile ich to wszystko kosztuje i wracali z powrotem do węgla. Dlatego, że nie ocieplali budynków, że ich to drożej kosztowało, a teraz jak będzie i piec, i ocieplanie budynku, no to mimo droższego, no, czystszego i droższego paliwa ma się to opłacać, bo budynki będą ciągnęły mniej tego ciepła.
No to w takim razie z węgla będą ciągnęły jeszcze mniej. Z kieszeni.
No tak, ale znamy już ograniczenia, jeśli chodzi o jakość węgla, są to rozporządzenia zeszłoroczne dotyczące jakości paliw.
Jasne, i można się rozejrzeć wokół siebie, proszę Państwa, co z kominów leci. No dobra, nieważne, nie
zobaczymy,
teraz.
Zobaczymy, no, wdrażanie, egzekwowanie, a samo prawo to powiedzmy dwie różne rzeczy.
Ale idzie ku dobremu, dobrze.
Jeszcze zapowiedziano, jeśli chodzi o czyste powietrze, że tutaj formy finansowania się mogą trochę zmienić, że będą to nie tylko dotacje, ale też i duże ulgi podatkowe. Czekamy na szczegóły. Jeśli chodzi o ciepłownictwo, to tutaj Siedlecki PES szczególnie czekał na tą nową ustawę wsparcia kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji ciepła i prądu, bo akurat coś takiego w naszej już właśnie elektrociepłowni, a nie tylko ciepłowni mamy. No więc się doczekał i to wsparcie dalej będzie utrzymane, więc będzie się opłacało robić to, co robi. Z tym, że tutaj podkreślano, że ta nowa ustawa dotycząca wsparcia kogeneracji obchodzi nie tylko tych, którzy już w to zainwestowali i już to mają, tak jak na przykład Siedlce, no ale są też tacy, którzy no, mają wiele do nadrobienia i tutaj mówiono o tym, że te duże ciepłownie i elektrociepłownie w dużych miastach sobie poradziły, jakoś się unowocześniają, modernizują, właśnie robią tą jednoczesną produkcję prądu i gazu, prądu i ciepła, że przechodzą na gaz. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane ciepłownictwo powiatowe, to w ostatnich latach był niestety marazm i zastój. Po prostu te małe, lokalne firmy ciepłownicze, te, które ogrzewają kilka czy kilkanaście bloków, nie miały pieniędzy na to, żeby się modernizować. No i tutaj padły wyraźne zapowiedzi, że ma to się ruszyć z miejsca. Będą i pieniądze, i bodźce właśnie do inwestycji wynikające z tej ustawy kogeneracyjnej. Mają być też pieniądze w NFOŚ-u, właśnie żeby te małe, lokalne ciepłownie też mogły się unowocześnić, no bo tutaj pozostają daleko w tyle. Jest wielki potencjał, ale też i wielkie zacofanie technologiczne, więc szkoda te sieci likwidować, one się bardzo przydadzą, powietrzu posłużą, natomiast wymagają dużych inwestycji, no i to ma właśnie ruszyć z miejsca.
A o odnawialnych źródłach energii też było?
Tutaj tylko sygnalnie powiem, że ogromny wzrost zainteresowania fotowoltaiką nastąpił. NFOŚ został zasypany właśnie wnioskami o tego typu instalacje i co ciekawe, on już nie daje pieniędzy unijnych, ale pożycza pieniędzy unijne, czyli są to owszem atrakcyjne, ale jednak pożyczki, czyli pomoc zwrotna, a i tak chętnych jest cały tłum. Jeśli chodzi o wiatraki, to tutaj wspomniałem, że rząd teraz chce budować wiatraki na morzu, z daleka od brzegu, tak żeby nam to nie zapaskudzało krajobrazu, no i tam na morzu raczej więcej wieje niż w głębi lądu.
Tak,
natomiast
mówią, tak.
te istniejące już wiatraki na lądzie, no, mogą sobie działać dalej, wbrew tutaj wielu mówi, że rząd nie lubi wiatraków, no to mówią, mogą sobie działać dalej, brać udział w aukcjach energii, startują, nikt tego nie będzie kazał rozbierać. No i na koniec jeszcze trochę, może nie science fiction, ale bardziej z naciskiem na science niż fiction, o przyszłościowych technologiach w branży energetycznej mówiło się na przykład o magazynach ciepła, takich dobowych, które są w stanie podobno przechować ciepło z tej nadprodukcji szczytowej.
Taki wielki termos mi się wyobraził.
Tak, ale i sezonowe. Podobno chyba mamy dosłownie kilka takich instalacji w Polsce. No to oczywiście woda jest tym magazynem ciepła, tylko właśnie muszą być odpowiednio duże zbiorniki. Więc tutaj podobno ma to przyszłość. Mówi się też o magazynach prądu. Lotos pochwalił się zwiększaniem produkcji wodoru i badaniami nad jego przechowywaniem i dystrybucją. No ten wodór może się przydać, bo nikt nie powiedział, że ta elektromobilność będzie się odbywała w przyszłości na akumulatorach. Może te przyszłe samochody elektryczne będą miały ogniwa paliwowe zamiast akumulatorów, a do ogniw właśnie wodór jest potrzebny. No i tutaj akurat gdański PEC chwalił się tym, ile jest w stanie wycisnąć z istniejących sieci ciepłowniczych. Bez potrzeby tam rozpruwania wszystkich ulic od początku, poprzez odpowiednie opomiarowanie, lepsze sterowanie można jeszcze z tych istniejących instalacji wycisnąć całkiem sporo, tak żeby klienci byli zadowoleni, a koszty mniejsze.
Adam Białczak wczoraj na kongresie energetyczno-ciepłowniczym PowerPol w Warszawie. Dziękuję bardzo. Teraz